Dzień dobry. Dziś kończymy temat rokoszy szlacheckich, czyli teoretycznie legalnych buntów szlachty przeciw władcom, które oficjalnie miały ograniczać króla przed absolutystycznymi zapędami, a w praktyce służyły obronie interesów waćpanów w żupanach i za każdym razem coraz mocniej podkopywały państwo. Ostatnim dużym rokoszem był ten dowodzony przez Jerzego Stanisława Lubomirskiego. Był to bunt z wielu powodów wyjątkowy, żeby nie powiedzieć wyjątkowo głupi. A czemu? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak już wszystko wyjaśniam. Zanim przejdziemy do wydarzeń z 1665 roku, to klasycznie wypada rzucić okiem na realia polityczne tej epoki. Jak było w naszym kraju za panowania króla Jana Kazimierza? Okropnie! Nasz kraj był otoczony przez silne monarchie absolutne, bogate, z dużym i dobrym wojskiem. Przykładów, jak prowadzić nowoczesne państwo, było więc w okolicy sporo, ale nasza szlachta robiła co mogła, żeby władca nie miał możliwości wykazać się jako zarządca. Bez zgody Sejmu nie było mowy o nowych podatkach, o reformach. Wszystkie takie próby były odczytywane jako zamach na złotą wolność szlachecką. Szlachty nic nie było w stanie przekonać. Nawet potworne klęski w czasie potopu szwedzkiego, wojen z Moskwą czy powstania chmielnickiego. Wiele osób już dawno machnęłoby na to ręką i zrezygnowało z rządzenia, ale Jan Kazimierz szedł w zaparte. Miał pewien pomysł. Chciał przeforsować wybór swojego następcy jeszcze za swojego życia, żeby uniknąć chaosu, jaki zawsze niesie ze sobą czas bez królewia. Bardzo się to nie spodobało szlachcie, na czele której stanął trochę niespodziewanie marszałek i hetman polny koronny w jednej osobie, Jerzy Sebastian Lubomirski, który do tej pory uchodził za sojusznika władcy. Czy od razu szable poszły w ruch? Nie, nie. Czarę przelało co innego. Otóż Lubomirski był strasznie nadziany. Jak strasznie? Sam miał 6 miast, 82 wsie i 49 folwarków. Dużo? Dużo, ale to jeszcze nic, bo po żonie dostał 25 wsi i Rzeszów, a po śmierci brata dostało mu się jeszcze 7 miast, 33 folwarki i 56 wsi. To wszystko generowało ogromne przychody. Każdy z nas by się wściekł, gdyby mu to zabrano, prawda? A jakże? W 1664 roku Lubomirski za szefowanie zbuntowanej szlachcie został oskarżony przez dwór o zdradę stanu. Jego sprawą miał się zająć sąd na Sejmie, ale Lubomirski się na nim nie pojawił, w związku z czym skazano go na wygnanie, pozbawienie urzędów i utratę majątku. Lubomirski wściekł się niesamowicie, a że wśród szlachty miał ogromny szacun, bo wsławił się odwagą w wojnach z kozakami, Moskwą i Szwecją, to stanęła za nim masa szlachty. W 1665 roku rozpoczął się otwarty bunt, a nazywając rzeczy po imieniu, wojna domowa. Nie był to pierwszy rokosz w naszej historii, ale wcześniej w kluczowych starciach górą okazywały się siły wierne królowi. Tu jednak miało być inaczej. Nie to, żeby król miał złego dowódcę swoich wojsk, bo był nim sam Jan Sobieski, ale niestety król pojechał razem z ekipą zetrzeć się z wrogiem i to Jan Kazimierz miał ostatnie słowo co do taktyki pod Mątwami na Kujawach. Jan Kazimierz wydał bardzo głupi rozkaz przeprawy w bród przez Noteć, a taki stary wyjadacz wojskowy jak Lubomirski momentalnie taki moment słabości przeciwnika wykorzystał. Efekt był taki, że królewskie wojska zostały rozbite i bezlitośnie zmiażdżone. Rokoszanie nie mieli litości nie tylko w samej bitwie, ale i po niej. Rannych nie brano do niewoli, tylko dobijano. Z ekipy Lubomirskiego starcia nie przeżyło jakieś 150 osób, za to jeśli chodzi o wojska królewskie, to poległo jakieś 2,5 tysiąca. To była jedna z najstraszniejszych bitew na polskiej ziemi w całym XVII wieku, co już samo w sobie jest straszne, a że była to bitwa bratobójcza w ramach wojny domowej, to już jest zwyczajnie wstyd. Bitwa pod Mątwami i w ogóle rokosz Lubomirskiego to jedne z najczarniejszych kart w naszej historii. Co się stało po bitwie? Król nie miał wyjścia, musiał iść na ugodę z Lubomirskim. Ta została zawarta ostatniego dnia lipca 1666 roku i zgodnie z jej postanowieniami władca zrzekał się planów wyboru następcy tronu za życia, obiecywał buntownikom amnestię i wypłacenie żołdu. Lubomirski z kolei zgodził się opuścić kraj, wcześniej uroczyście przepraszając Jana Kazimierza, ponoć ze łzami w oczach, ale wyrzutów sumienia nie miał zbyt długo, bo umarł kilka miesięcy później. Kto wygrał wojnę domową? Nikt. Nigdy nie ma zwycięzcy w wojnie domowej. Kraj jeszcze mocniej pogrążył się w politycznym chaosie. Zmęczony całym tym bałaganem Jan Kazimierz abdykował 2 lata później, a szlachta, która swoimi buntami tak szlachetnie chciała bronić kraj przed absolutyzmem, koniec końców doprowadziła do rozbioru naszego państwa. Przez państwa zarządzane, a jakże przez władców absolutnych. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.